Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Weszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I powtórnie powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Oto słowo Pańskie. Przepiękna to Ewangelia. Bogato zastawiony stół. Szczególnie dzisiaj na niedzielę biblijną myślę, że możemy czuć się usatysfakcjonowani, bo nawet co do ilości tych zdań, tych wskazań, tych pięknych obrazów, to słowo jest naprawdę bogate. Cóż tu mamy dzisiaj? To scena, która przedstawia trzecie spotkanie, trzecie przybycie, trzecie objawienie, trzecie przyjście Jezusa po zmartwychwstaniu. To, co nas zaskakuje, to to, że apostołowie może ze strachu, może z jakiejś pustki wracają do tego, czym się zajmowali przed tym pierwszym powołaniem. Tutaj widoczna jest taka analogia między tym pierwszym powołaniem, a tym, które tutaj następuje, bo jak słyszeliśmy, na koniec też wybrzmiewa ponowne: pójdź za mną. Jeśli sobie Państwo przypominają, to powołanie Piotra się dokonało w podobnych okolicznościach. Był obfity połów, który zachwycał. I można powiedzieć, no tyle ryb, interes pójdzie naprzód, a on to wszystko zostawia i idzie za Chrystusem. Jest w tej szkole Chrystusa 3 lata, ale niestety Chrystus zostaje ukrzyżowany, albo stety. Ze względu na historię zbawienia to tak miało być. W tym się wypełniło to wszystko, co było zapowiedziane. Niestety, ze względu na to, jak się zachował w tej chwili wobec tych wydarzeń sam Piotr, który się trzykrotnie zaparł Chrystusa. A teraz Chrystus zmartwychwstał, wiedzą już o tym, ale nie wiedzą, jak się wobec tej prawdy, wobec tej sprawy odnieść i wracają do swojego starego interesu. Jest to na różny sposób interpretowane, ale można to tak też zrozumieć, że czasami w naszym życiu, jak nam coś nie wyjdzie, czy coś nam się nie uda, to wracamy do jakichś stałych fragmentów gry, do tego, co jest nam dobrze znane. Można pójść jeszcze krok naprzód i powiedzieć, że są ludzie, którzy uciekają w pracę. Jak to w tym przykładzie słynnym, jak to ksiądz chodził po kolędzie i się pyta, gdzie mąż jest, a złapał kawał kiełbasy i poszedł w pole. Tu mężczyźni tak szczególnie mają, żeby uciec od odpowiedzialności za wychowanie dzieci, od trudnych tematów, może też od wiary. I to są różnego rodzaju ucieczki. Można uciekać w alkohol, można uciekać w jakieś tam koleżeństwo, w jakieś pasje, które same w sobie może nie są złe i nas rozwijają, ale czasami mogą tak pochłonąć nas samych, że zaniedbamy to, co jest obowiązkiem stanu. Rodzinę, zbawienie, modlitwę, Boga, bo ważniejsze stanie się, nie wiem, polowanie niż bycie na niedzielnej mszy świętej. Różnego rodzaju ucieczki. To wszystko ze strachu, żeby nie wziąć na siebie odpowiedzialności za to, co mnie spotyka. W jakimś sensie to się dzieje też z Piotrem i z jego towarzyszami. Bo oni też nie mają pomysłu na życie. Nie wiem, czy oni tam wszyscy byli, już nie analizowałem tego dokładnie, wszyscy, czy byli rybakami. To idziemy z tobą, nie? Ja idę łowić ryby. Z takiej pustki, może z głodu, może z innych potrzeb. Ucieczka. I do tego jeszcze się okazuje, że ta ucieczka jest bezsensowna, bezproduktywna, nie dająca satysfakcji, jest porażką. Bo się okazuje, że połów jest nieudany. I wtedy w tę sytuację wkracza Jezus Chrystus, zmartwychwstały Pan. Staje nad brzegiem, już śniadanie jest przygotowane. To On ich zaprasza, to On im proponuje, ale chce jeszcze, żeby i oni w tym wszystkim mieli swój udział. I poleca im, aby ponownie zarzucili sieci, przecież oni dopiero wrócili. Wyobrażają Państwo sobie powagę, albo może być inaczej, kuriozalność sytuacji. Oto zmartwychwstały syn cieśli uczy rybaków, jak mają łowić ryby. On im wydaje wskazówki, polecenia. I co jest najciekawsze? Oni są mu posłuszni. Przecież dopiero co wrócili z nieudanego połowu. Oni się dokładnie znają na tym. Oni wiedzą, o jakiej porze, dlaczego nocą. Ja się na rybołówstwie nie znam, więc tego nie jestem w stanie nawet właściwie być może zinterpretować. Ale to oni byli rybakami od zawsze. Oni z tego żyli, oni z tego jedli chleb. Oni te ryby łowili, sprzedawali i to był ich fach. A oto syn cieśli mówi im, idź jeszcze raz. I zarzućcie konkretnie po prawej stronie, bo w Biblii ta prawa strona to jest strona Bożego błogosławieństwa. I okazuje się, że połów jest tak obfity, że sieci wręcz nie wytrzymują. I jest tam mowa o 153 rybach. Tak się zastanawiałem, czytając tę Ewangelię, o co chodzi z tymi 153 rybami. I odkryłem taką dość interesującą prawdę, taką ciekawostkę, że chodziło o 153 gatunki ryb, jakie wówczas były znane w ówczesnym świecie. Więc jak oni złowili 153 ryby, to jakby złowili wszystkie możliwe. A ponieważ, jak wiemy, ryba, ichthys, stała się jednym z pierwotnych symboli chrześcijaństwa, to może w tej opowieści jest ukryta ta właśnie prawda, że oni już jako rybacy ludzi, bo przecież to będzie ich powołaniem, to już jest ich powołaniem, tylko może zawieszonym, zaniedbanym, na razie odłożonym, bo jeszcze nie otrzymali ducha, bo jeszcze nie wiedzą, co ze sobą zrobić, ale to będzie ich powołaniem, że mają iść, zresztą to Chrystus wyraża w ostatnim poleceniu, idźcie na cały świat, i udzielajcie chrztu, czyńcie uczniów do wszystkich. Tak jakby chciał powiedzieć, do wszystkich ludów i narodów, do wszystkich języków, do wszystkich znanych tutaj na świecie. Nie, tak jak te wszystkie ryby tam w tej sieci znalazły, tak wszyscy ludzie mogą się znaleźć w sieci Kościoła. Wszyscy są zaproszeni do tego, by poznali mnie, żeby usłyszeli tą dobrą nowinę, żeby głosić im naukę o Jezusie Chrystusie, o tajemnicy, misterium paschalnego Jezusa Chrystusa, że On umarł, ale zmartwychwstał i żyje. Do wszystkich. Jest pewna taka specyfika pracy tego, kto łowi ryby i tego, kto jest rolnikiem. Wprawdzie mamy też taką przypowieść o siewcy, który wyszedł siać w odniesieniu do Słowa Bożego, do głoszenia nauki Bożej. Siewca to oczywiście rolnik. A tu jest mowa o rybakach. Apostołowie byli przeważnie rybakami. Spotkałem kiedyś taką ciekawą interpretację. To było takie przygotowanie dla ewangelizatorów, którzy przyjechali nad Jezioro Białe do Okuninki i byli przygotowywani do głoszenia, do ewangelizowania. Bo jak wiemy, myśmy wszyscy ochrzczeni w Polsce, 90 paru procentach, ale nie wszyscy wtajemniczeni. Nie wszyscy przeżyli katechumenat pochrzcielny. Nie wszystkich wiara jest oparta na wierze w prawdziwego Jezusa, Jezusa, który nam się objawia w Biblii. Jezusa jako Słowo wcielone, który jest Bogiem żywym i prawdziwym. Nasza wiara często jest sprowadzona do tradycji, do emocji, do jakichś zabobonów niestety też. I potrzebne jest wciąż to nowe głoszenie. Ono się dokonuje w Kościele. My wciąż głosimy kerygmat, wciąż mówimy, że Jezus umarł i zmartwychwstał. Czynimy to corocznie, ale tak naprawdę to jest dominanta paschalna wszystkich, można powiedzieć, działań Kościoła, każdego jednego głoszenia. I ci młodzi ludzie najczęściej, którzy przyjechali z całej Polski, byli przygotowywani i było takie rozróżnienie, jak działa rolnik, a jak działa rybak. Rolnik to jest ktoś, kto wykonuje jakiś wysiłek, to sianie ziarna, nie? Wcześniej uzdatnienie roli, bruzda za bruzdą, ale jest w tym jakiś schematyzm. I są piękne jakieś elementy, na przykład zdanie się na wolę Pana Boga, bo zasiejesz, nie wiesz, czy wzrośnie, nie wiesz, jaka będzie pogoda, czy będzie deszcz, czy może jego za mało jest, nie? Ale zasieje i później czeka na wzrost. I ja nie chcę negować ani rolnictwa jako takiego, ani tego, co ono tutaj w tej sytuacji symbolizuje, tylko że istnieje zasadnicza różnica między tą a tamtą profesją. I kto wie, czy dzisiaj wielu z nas, ewangelizatorów, duszpasterzy, nas wierzących, nie ma takiej mentalności rolnika. Zrobiłem swoje, co będzie? Nie? Albo jeszcze inaczej, że chodzę cały czas w utartych schematach, bo zawsze tak było. Bo nowa sytuacja, ona rodzi ryzyko, że ja się skompromituję. Nie wiem, jak się zachowam. Nie będę tutaj czytał w kościele, nie będę śpiewał, nie będę tamtego, nie będę, bo nie. To, co znam, tak żeśmy co roku robili, tak żeśmy śpiewali, taki zawsze był obrzęd. Nie? Najbezpieczniej. Może to też być, jeszcze dalej idąc, taka próba zachowania tego status quo Kościoła, nie? Opartego na duszpasterstwie masowym. Zawsze było pełno ludzi na odpustach, zawsze było pełno na procesjach i tak zawsze będzie. Otóż niekoniecznie. Może się okazać, że coś się wypali, ci starsi umrą, tradycja zaniknie. Już ile tradycji pięknych zaniknęło? Albo jeśli nawet są, to nie rozumiemy, co się pod nimi kryje, nie? Więc absolutnie nie chodzi mi o krytykę rolnictwa, ale o pewną krytykę pewnej postawy, że apostoł to nie jest rolnik, to jest rybak, to jest ktoś, kto cały czas wychodzi, bo jak nie wyjdzie, nie nałowi, to nie ma kasy, bo nie ma towaru, żeby sprzedać. Jest cały czas ryzyko, może być sztorm, to wszystko jest niepewne, chwiejne, zmienne i on musi być cały czas gotowy do głoszenia, do wychodzenia, do zarzucania sieci, cały czas gotowy do aktywności. To jest apostoł, to jest uczeń Jezusa Chrystusa. Nastaje w porę i nie w porę, wciąż głosi, wciąż naucza. Owszem, czasami jest zmęczony, czasami połów jest bezowocny, nie widzi owoców. Ile razy tak się czuje ksiądz? Ja ogłosiłem dzisiaj katechezę, są jej uczestnicy jeszcze. I tak jak wychodziłem, mówię do księdza Mateusza, Boże, znowu to samo, nie? Ale później się nakręciłem i bo to nowi ludzie przecież. To co są, że te same treści? Ale właśnie tak trzeba. Wciąż zarzucać sieci, wciąż głosić ten kerygmat w sposób niezmordowany i aktywny. Jak ten właśnie rybak, który nie wie, czasami może natrafi na grunt taki, który nie przyniesie żadnego połowu. To będzie bezowocne, będzie bezsensowne. Ale kto wie? Sieć trzeba zarzucać, głoszenie cały czas realizować, ewangelizację prowadzić, bo kiedyś przyniesie efekt. A przyniesie zawsze, kiedy będziecie to dokonywało z Jezusem Chrystusem. Zarzućcie sieci, mówi cieśla do rybaków. Zarzućcie sieci, a połów jest tak obfity i tak liczny. Także Pan Bóg sprawia kolejny cud i pokazuje, że to ma sens. To, co jest też zastanawiające w tej scenie, to jest to szaleństwo Piotra, taka nielogiczność. Zauważyli Państwo? On siedzi na tej łódce i jak widzi Chrystusa, to wpada w takie przerażenie. Nie wiem, może jemu się zrobiło głupio, bo przecież on zdradził, a tu Chrystusa zobaczył. A może z takiej euforii, z radości. Oni najpierw go nie poznali, nie? Jak jesteśmy w ciemności nocy, nie? Oni poszli nocą. Jak jesteśmy w ciemności grzechu, ciemności tego świata, to możemy Chrystusa nie rozpoznać, a będzie blisko. Ale już jak rozpoznał, to coś go ogarnęło. No, on miał taki charakter. Ale już pomijając motywy, zachowanie jest zgoła szalone, nielogiczne. Bo zamiast się wziąć, on już był rozebrany, skoczyć do wody, przecież każdy normalny człowiek, żeby pływać, to się rozbiera, bo mu te ciuchy przeszkadzają. A on się ubrał. Jakoś mi się to kojarzy, nie wiem czemu, z tą sceną z raju. Pamiętacie Adama, co zrobił po grzechu? Bóg mówi: Adamie, gdzie jesteś? On mówi: skryłem się, bo jestem nagi. Czyżby wstyd? Czy wstyd po grzechu? Nie wiem, czy to słuszne skojarzenie, zupełnie improwizuję w tej interpretacji, ale jakieś takie bardzo podobne, nie? Ukrył się, głupio mu się zrobiło, zawstydził się, ale może i dobrze, bo zaraz zobaczymy, co się będzie działo dalej. Tak czy inaczej wpada w to szaleństwo i ja tutaj maturzystom mówiłem na zakończenie roku szkolnego, na zakończenie trzeciej klasy, że potrzeba takiego też szaleństwa w życiu. Że nie zrobisz wielu rzeczy, nie wygłupisz, nie będziesz też głosił w swoim środowisku, w swojej rodzinie. Nie powiesz prawdy w oczy. Nie powiesz, bo Biblia mówi tak. Nie upomnisz też bliźniego swego. Nie obwieścisz mu dobrej nowiny, radości, jeśli nie będzie w tobie odrobiny szaleństwa. Wiecie, jest taki pomysł, nie wiem, czy zbiorę chętnych i czy starczy mi odwagi, ale jest taki pomysł, żeby czytać pismo wśród ludzi. Może powiedzieć, coż za to, nie? Tylko, że tak, tu jest taka wyjątkowa przestrzeń. Bo tu się zawsze czyta Pismo Święte na każdej mszy świętej. Ale wyobraźcie sobie, żeby, no gdzie jest najwięcej ludzi w Komarówce w tygodniu? No oczywiście na rynku w piątek. Już mnie tutaj pouczyli, że nie jarmark i nie targ, tylko tu się mówi rynek. Na rynku. Wyobraźcie sobie grupę młodych ludzi, którzy po prostu siedzą i czytają Pismo Święte. To się nazywa bibling. Może powiedzieć, taka oczywista rzecz, nie? Tylko, że my w domu nie czytamy. W kościele, no to normalne. Ale pójść i tam, no nie ma tutaj innego miejsca, w którym było większe skupisko ludzi. Powiecie, jakiś szalony pomysł. Ale właśnie zobaczcie, Piotr jest szalony. Zachowuje się nielogicznie. Natomiast na czym polega rzecz? Że potrzeba odwagi, potrzeba Ducha Świętego, żeby w miejscu publicznym, nawet w sposób cichy, czytać Pismo Święte. To jest oparte na schemacie tak zwanych flash mobów. Czyli się ludzie umawiają najczęściej na Facebookach, w jednym miejscu i w konkretnym czasie, na konkretną akcję. Prozaiczna rzecz czytania Pisma Świętego. Ale okazuje się, że wcale nie taka obojętna. Bo nagle jak się ludzie orientują, że oni siedzą i czytają Pismo Święte, to jest wielkie zaskoczenie, to jest jakiś niepokój. Bo to Biblia jest, bo to są same słowa Pana Boga. To jakby Bóg wchodził w to nasze targowisko, w ten rynek. I więcej, diabeł się wścieknie. Ja nie mówię, że na rynku są złe rzeczy, tam diabeł krąży. Absolutnie, to nie o to chodzi. Tylko, że jak się wyjdzie, tak jak się wychodzi z procesją, jak się wychodzi samemu, będąc otwartą Ewangelią i głosi innym te prawdy, które się przyjęło za własne, to będzie budziło sprzeciw, opór, to będzie budziło zdziwienie, będą próby wyśmiewania się, zamknięcia ust. Diabeł się wścieknie. Więc nie wiem, czy się pojawimy, czy się nie pojawimy, ale takie pomysły są i może takich właśnie pomysłów trzeba, żeby zburzyć pewne schematy. Powiecie, no nie, tutaj raczej społeczeństwo jest takie dobrze siebie znające, raczej no już takie konserwatywne, bo już i podeszłe w latach, to gdzie tam takie szalone pomysły? No jak tak zaczniemy do sprawy podchodzić, to nic nie zrobimy, no nic. W żadnej materii, i w biznesie, i w sprawach społecznych, a tym bardziej w ewangelizacji, w głoszeniu tej prawdy, tej radości, że Jezus zmartwychwstał, że to wszystko ma sens i że ta dobra nowina musi się wypełnić. Zaraz usłyszymy, jak w pierwszym czytaniu, usłyszeliśmy to, ale zaraz to skomentuję jeszcze, że apostołowie poszli po zesłaniu Ducha Świętego, napełnili Jerozolimę tą nauką. Za to oczywiście stają przed Sanhedrynem, ale po pierwsze, to oni są posłuszni słowu Pana. I kiedy Chrystus mówi, zarzućcie sieć, oni po prostu to robią i zarzucają sieci. I to właśnie pierwsze czytanie, można powiedzieć, że pokazuje, jak żyje Kościół popaschalny, jak żyje Kościół w klimacie już tego spotkania ze zmartwychwstałym, ale też pod wpływem Ducha Świętego. Idzie i głosi. Ta nauka się rozszerza. I chociaż oni zakazują działalności, zamykają im usta. Ksiądz Chrostowski mówi, że tutaj jest, zobaczcie, starożytne źródło poprawności politycznej. Jak wiele dzisiaj słów już nie można powiedzieć w mediach. Wiecie, że ja to, co mówię, tutaj też nagrywam i publikuję w internecie. I wyobraźcie sobie, że staram się tutaj, kiedy mówię, być szczery, prawdziwy i autentyczny, ale wielokrotnie myślę nad tym, czy dobrze powiedziałem, czy nie. Czy nie przesadziłem, czy użyłem właściwych słów, a nawet przyznam się bez bicia, że nawet czasami, czego się wstydzę, dokonuję autocenzury i wycinam pewne rzeczy. Bo tutaj wam ufam, to jest moja wspólnota. W kościele to tak jak ksiądz jak mówi, to jak ojciec mówi w rodzinie, może powiedzieć wszystko. Naprawdę. I to jest inaczej. Tu jesteśmy, że powiem, na żywo. Znamy się już z niektórymi coraz bardziej. Ale tam nie wiesz, kto cię słucha. Z jakiej opcji, jakiej mentalności, jaki, wyznawcy jakiej ideologii, a co się do sieci wrzuci, to się już nie odrzuci, nie cofnie się. I czasami dokonuje autocenzury, bo tak zwariował ten świat, że pewne słowa, pewne sformułowania, pewna krytyka, prawda dzisiaj jest niedopuszczalna w imię poprawności politycznej. I dzisiaj znajduję odpowiedź. Nic nie będę ciął. Nic nie będę wycinał. Bo Piotr daje mi dzisiaj odpowiedź. I mówi tak. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Oni mówią, co wy tutaj robicie? Jakąś błędną naukę siejecie, sektę jakoś tworzycie. Napełniliście całą Jerozolimę tą nauką, nie? Z pogardą, z takim zakazem. W imię poprawności. Jest nasza tutaj słuszna racja. Macie się podporządkować, a nie głosić jakichś rzeczy. A oni przecież powiedzieli, nie możemy nie głosić. Dostają rozgi, ale i tak idą głosić. A dzisiaj Piotr mówi jeszcze bardziej. Trzeba bardziej Boga słuchać, aniżeli ludzi. Boga, ani ludzi. Kogo ty słuchasz? Czego ty słuchasz? Jakich stacji radiowych? Jakich kanałów telewizyjnych? Jakich plotek słuchasz na wsi, w zakładach kosmetycznych, fryzjerskich, w sklepach? Na kim ty się wzorujesz? Kto jest dla ciebie autorytetem? Czy jego słowa słuchasz? Czy jest słowo dla ciebie wiarygodne? Trzeba bardziej Boga słuchać, a nie ludzi, nie ludzkiej opinii, nie poprawności politycznej, nie takich wywrotowych ideologii, takich czy innych. Bo ta lepsza, nie, nasza lepsza, nasze na wierzchu, nie, nasze na wierzchu. Boga słuchać. A Bóg mówi przez swoje słowo nieustannie, niezmordowanie. Ono jest żywe i skuteczne. Papież Benedykt XVI w dokumencie na temat Słowa Bożego, w adhortacji napisał, my nie jesteśmy żadną religią księgi. To się nas zwykło w religiologii klasyfikować. My nie jesteśmy żadną religią księgi. My jesteśmy religią Słowa Bożego. Słowa, które jest wcielone, żywe i skuteczne, wciąż żyjące. Pan Bóg wciąż przemawia. Wciąż mówi o swojej wielkiej miłości. I tak jak dzisiaj pyta Piotra, Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Jak trzy razy tamto się zaparł, tak potrzebna jest konkretna, trzykrotna odpowiedź. Tak, Panie, ty wiesz, że cię kocham. Bo nie ma innej odpowiedzi na tę miłość objawioną, a widoczną w tym Słowie, ale też i w działaniu Pana Boga. W doświadczeniu, które może stać się udziałem każdego z nas, jeśli tylko zaczniemy żyć w tym obszarze, w tym, można powiedzieć, klimacie, w tym rozumieniu Słowa Bożego, które właśnie jest żywe, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca, jak miecz obosieczny. To są słowa, które mogą przewrócić nasze myślenie, które mogą odmienić nasze życie. To nie są bajki jakieś. To nie są rzeczy, które, owszem, próbuje się kompromitować Pismo Święte, ale jakbyśmy się dobrze wczytali, to się okazuje, że i wszystkie historyczne rzeczy, o których jest mowa, dzisiaj znajdują swoje potwierdzenie w odkryciach archeologicznych. A jak się poczyta rzeczy na przykład z dziedziny astronomii, to jak może być wiedział prorok taki czy inny o takich rzeczach, które dopiero kilkadziesiąt czy kilkaset wieków później odkryto? To jest niebywałe. Zresztą to nie jest książka naukowa, to nie jest podręcznik biologii, chemii czy geografii. To jest księga życia, dla życia, do życia. Księga, dzięki której można już tutaj osiągnąć życie i kiedyś osiągnąć życie wieczne. Dlatego w tej właśnie księdze podstawowym, pierwszym przesłaniu jest to przesłanie, które Bóg kieruje do nas. To jest list Boga do człowieka. Człowieku, kocham ciebie. A na to jest tylko jedna odpowiedź, bo w tym też się kryje pytanie Boga do mnie i do mnie i do ciebie. Czy ty mnie kochasz, Szymonie, Grażyno, Mario, tam Tereso, czy ktoś jeszcze inny? Czy ty mnie kochasz? Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham, ale nie pojmiemy z tego nic, jak do tej księgi nie sięgniemy. Amen.